Nasz gość dnia.
Lech Marek Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego, jest gościem Dnia Radia Nadzieja w piątek. Dzień dobry, panie starosto.
Dzień dobry, panie rektor, dzień dobry państwu.
Sporo mamy tematów do omówienia, a zaczniemy od inwestycji drogowych, jednej oficjalnie otwartej, drugiej, na którą podpisano umowę, chociaż jeszcze wiem, że o innych też powiemy. Most w Milewie, bo teraz w okresie intensywnych prac polowych chyba rolnicy okolicznie odetchnęli z ulgą.
No mam taką nadzieję, bo na to inwestycje to rolnicy i wszyscy mieszkańcy poruszający się tamtą drogą, w tamtym kierunku, przejeżdżający przez most na rzece Gać, czekali od wielu lat. Ten most był w bardzo złym stanie technicznym, tam ograniczenie nośności to tylko do 3,5 tony, a wiadomo dzisiaj ile ważą te nowoczesne ciągniki przewożące choćby baloty z sianokiszonką, czy inne pojazdy ciężkie, ale z drugiej strony mieszkańcy kilku miejscowości z terenu gminy Zambrów, którzy jeżdżą tą drogą do kościoła. No, będą w tej chwili jeździli w dużo lepszych, takich bardziej komfortowych warunkach. A to, co pani rektor powiedziała, no okres prac, intensywnych prac polowych, oczywiście no, jak najbardziej też powinniśmy myśleć, czy może w szczególności myśleć o tych takich najczęstszych użytkownikach, o tych najważniejszych, o tych, którzy produkują chleb dla nas wszystkich.
A sporo jest jeszcze na terenie powiatu takich przepraw, które zmuszają rolników do objazdów?
Jedna przeprawa w miejscowości Podosie, na terenie gminy Miastkowo. Tam musieliśmy zamknąć niestety obiekt mostowy, dlatego że w wyniku tego, że przejechał jakiś pojazd o dużej masie, on uległ uszkodzeniu i nie było innego wyjścia jak zamknięcie tego. Zostały zorganizowane objazdy, które są dość długie, bo około 6 kilometrów, ale ten most też już został wybudowany. Czekamy w tej chwili na pozwolenie na użytkowanie, no i też pewnie w sposób taki uroczysty, oficjalny zechcemy ten most otworzyć, przekazać do użytkowania. Trzy obiekty mostowe, takie mniejsze. Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej. Na dwa za chwilę będą pozwolenia na budowę. Na trzecie jeszcze ta dokumentacja jest w trakcie opracowania. Są to obiekty na terenie też gminy Miastkowo, gminy Śniadowo i gminy Piątnica w Czarnocinie. Przygotowujemy się do tego. Mam taką propozycję do radnych powiatu łomżyńskiego, aby środki finansowe, jakie otrzymaliśmy w ramach subwencji, o którą zabiegaliśmy, tam 1 600 000, przeznaczyć właśnie na przebudowę tych małych obiektów mostowych. No, obiekt mostowy jest taką szczególnym obiektem inżynierskim w ciągach drogowych, dlatego że słaba droga, droga słabej nawierzchni jest najczęściej przejezdna. Natomiast obiekt mostowy, jeśli ulegnie uszkodzeniu, absolutnie nie nadaje się do użytkowania, wtedy jest problem dużo większy.
Problem czasowy, ale myślę sobie, jak patrzę na ceny paliw, że to jest też, to są chyba spore oszczędności w budżetach tych, którzy już nie muszą objeżdżać
no, tego mostu. Zdecydowanie tak. No i czas. Praca w rolnictwie i to są przejazdy ciągnikami, to nie są pojazdy szybkobieżne, wolnobieżne, czyli objazd kilkukilometrowy na pole, no to wiadomo, że jakie to są ogromne trudności, no i te koszty, o których pani redaktor mówi.
Druga inwestycja, na realizację której podpisano umowę, to rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej w Giełczynie i tutaj też powstanie most, zjazdy przebudowane zostaną, skrzyżowania, budowa dróg dla rowerów też przy okazji, to też już pewnie jest norma, jeśli chodzi o teraz przebudowę dróg. Co możemy powiedzieć o tej inwestycji?
Panie doktor, ta inwestycja została wsparta środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To z tego ostatniego naboru. Ten wniosek przez nas złożony został pozytywnie oceniony. Otrzymaliśmy dofinansowanie. Środki finansowe pochodzą również z budżetu gminy Łomża. Ta inwestycja, też do niej przygotowaliśmy się kilkakrotnie. Jeszcze pod koniec ubiegłej kadencji już na tą inwestycje mieliśmy przyznane środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych, ale niestety w związku z tym, że w tamtym czasie ceny mocno szybko poszły w górę, nie byliśmy w stanie rozstrzygnąć korzystnie tego przetargu, żeby tę inwestycję zrealizować. No, o tą inwestycję proszą mieszkańcy, oczywiście miejscowości Giełczyn, ale mocno tutaj zabiegał o to pan wójt gminy Łomża, dlatego że ta inwestycja pozwoli również w pełni urządzić jedną czy dwie drogi gminne. Tam jest kwestia odprowadzenia wody z dróg gminnych i teraz dzięki temu, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, zostaną wybudowane również odwodnienia, pan wójt będzie mógł swoje drogi, te gminne, również przebudować, wybudować, czyli całość, po zrealizowaniu całości będzie taki, no, taki dobry system, kompleks taki drogowy.
Czyli współpraca, ta droga, przebudowa tej drogi pokazuje współpracę samorządów na różnych szczebli.
No, panie redaktor, tak naprawdę od samego początku, odkąd jestem starostą, staram się współpracować z gminami w sposób jak najlepszy i z gminami, samorządowcami uzgadniamy, które inwestycje na drogach powiatowych są najbardziej potrzebne, najbardziej oczekiwane. No i oczywiście najpierw deklaracje, a potem w wyniku uchwał podjętych przez rady poszczególnych gmin udział w finansowaniu tych inwestycji. Staramy się to realizować w taki sposób, że inwestycje, na które pozyskujemy środki zewnętrzne, czy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czy z rezerwy ministra infrastruktury, bo na przykład most w Milewie to z takich środków został zrealizowany, czy też wcześniej Polski Ład, ale udział własny to zapewniamy wspólnie powiat z gminami, chociaż od już drugi rok stworzyliśmy coś takie nowum, można powiedzieć, taki powiatowy fundusz dróg remontowy. Zabezpieczamy środki finansowe w naszym budżecie, rozmawiamy z poszczególnymi gminami również i tam, gdzie gminy są zainteresowane w ramach remontów, ale w takim dobrym standardzie realizujemy zadania takie o charakterze remontowym, inwestycyjnym, no, w takim krótszym rozmiarze, ale tam, gdzie są te oczekiwania największe i potrzeby największe.
A drogi remontowane czy przebudowywane 30 lub 40 lat temu wymagają też przebudowy, chociażby ze względu na sieć dróg ekspresowych wokół, albo chociażby na rozbudowę miejscowości, gdzie potrzebne są dojazdy, zjazdy, albo właśnie te drogi rowerowe.
Tak, panie redaktor, ja pamiętam czasy, kiedy jeszcze w Śniadowie pracowałem, kiedy była taka ogromna presja budowy dróg, remontów dróg. Wtedy potrzeby były przeogromne, możliwości niewielkie, bo tak naprawdę wtedy realizowane były inwestycje ze środków własnych, czasami dotacja wojewody. Ograniczaliśmy się do wybudowania takich dróg o szerokości 3,5 metra tylko i w technologii takiej dość słabej, bo takie trójwarstwowe powierzchniowe utrwalanie emulsjami asfaltowymi, no wtedy ludzie się cieszyli. Wtedy to było, na tamte czasy już było w miarę wystarczające. Dzisiaj absolutnie nie. No wiemy, jakie pojazdy poruszają się po drogach, plus ten cały system drogowy, który tutaj powstał w naszym regionie, czyli dojazd do trasy szybkiego ruchu, ale dojazd również do dróg krajowych, wojewódzkich, po których coraz więcej pojazdów przemieszcza się, powoduje to, że musimy zadbać o to, że te drogi lokalne, te drogi powiatowe mają służyć nie tylko mieszkańcom, ale również tym podróżującym, którzy tymi drogami przemieszczają się, i musimy dbać o to, żeby te drogi były w najwyższym standardzie.
Pani właśnie wspomniała drogi lokalne, o tych... Pani starosto, te drogi lokalne są budowane w takim standardzie, że wytrzymają dłużej, że to nie jest już byle jakie budowanie?
No nie, dzisiaj te drogi budujemy w takim standardzie, to się nazywa KR1 albo KR2 przy podbudowie skruszywa łamanego grubości około 20 cm, dwie warstwy masy w sumie dające 12 cm, szerokość to jest 6 metrów, takie są parametry określane dla dróg powiatowych, w związku z tym swobodnie tamtędy pojazdy mogą przemieszczać się, mijać się, no i one są również jakby przystosowane do ruchu średniego, można powiedzieć, i także wypełniają wszystkie takie oczekiwania, wymogi.
Zmieniamy temat. Nie wiem, czy państwo widzą, więc pokażę. Na naszym stole pan starosta przeniósł poradnik bezpieczeństwa, ten rządowy. Mamy także poradnik wydany przez starostwo powiatowe. Taką broszurę, za chwilę też o tym powiemy. Wszystko dlatego, że tydzień temu na Lubelszczyźnie spadła rakieta. Syreny zawyły po fakcie. Nikt nie wiedział, dlaczego wyją. Trudno było uzyskać jakiekolwiek informacje. Później dostaliśmy wszyscy chyba alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do tego poradnika. Link nie działał. Wcześniej dostaliśmy informację, żeby w linki żadne nie klikać. Panie starosto, co z tym przygotowaniem naszym do sytuacji kryzysowych jako państwa?
Panie rektor, co do naszego przygotowania, oczywiście trzeba o tym też mówić, że mamy ogromne zaległości sięgające kilkudziesięciu lat od czasów powojennych, po roku 90., po roku 94, wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wszyscy w Polsce żyliśmy w takiej pewnej sielance. Nie przewidywaliśmy tego, że będziemy musieli podejmować takie działania związane z ochroną ludności, z naszym bezpieczeństwem. To są te zaległości. Ale trzeba skrócić czas i sięgamy pamięcią 4 lata wstecz od wybuchu wojny na Ukrainie. I czy w ciągu tych 4 lat zrobiliśmy wszystko, co było możliwe? Moim zdaniem nie. nie zrobiliśmy, zrobiliśmy niewiele tak naprawdę. Od dwóch lat, czy drugi rok funkcjonuje ustawa o ochronie ludności, która to miała pomóc, miała wesprzeć, miała przygotować również samorządy do tego, żeby na czas zagrożenia wojennego, czy na czas nawet wojny, mogły przygotować na przykład obiekty ochrony ludności. Idzie to bardzo słabo. Tak jak powiedziałem, rok poprzedni, pierwszy rok funkcjonowania tej ustawy, w ustawie zapisane jest, że środki finansowe w budżecie państwa muszą być nie mniejsze niż 0,3 PKB. To zostało rozdzielone na poszczególne województwa, poszczególne powiaty, gminy ubiegały się o te środki. Trwało to dość długo, tak naprawdę pod koniec roku, w ostatnim kwartale zapadły dopiero decyzje o przyznaniu tych środków. Musieliśmy w szybkim tempie realizować wydatki z tym związane, wcześniej przewidziane. W tym roku sytuacja niestety, ale nie wygląda chyba lepiej, bo w miesiącu marcu złożyliśmy wnioski o środki finansowe na zakupy w zakresie zaopatrzenia u nas, w naszym przypadku Zarządu Dróg Powiatowych, gotowy w kolejny sprzęt, żeby zabezpieczyć potrzeby w zakresie ciągłości dostaw. Drugi wniosek dotyczący dokumentacji technicznej na obiekt podwójnego przeznaczenia, jaki chcemy budować. Mamy prawie połowę sierpnia, nie ma jeszcze decyzji. Te procedury zostały zapisane w sposób taki skomplikowany. Nie wiem dlaczego decyzje w tej sprawie co do uzgodnień na te wydatki zapadają nie na poziomie wojewody, tylko na poziomie ministra spraw wewnętrznych i administracji, albo ministra obrony narodowej. Nie wiem dlaczego, przecież na poziomie wojewody też są specjaliści, którzy mogliby w tej sprawie wypowiedzieć się, stąd ten czas tak mocno wydłuża się.
Tym bardziej, że wojewoda ma zadanie, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe przecież, przyznane na mocy ustawy.
Tak, konkretne zadania i to dotyczy wszystkich tak naprawdę samorządów, pewnie wszystkich samorządów w Polsce. Niepotrzebnie to w taki sposób się przedłuża. Potem na koniec roku będziemy mieli pewnie problemy z realizacją tych przedsięwzięć. Inną kwestią jest to, co pani redaktor wspomniała, system tego wczesnego ostrzegania i alarmowania, który, no tak jak z tego, co słyszymy z przekazów na Lubelszczyźnie, nie zadziałał. Tak? Zresztą wcześniej były też sytuacje takie związane z zagrożeniem. Te drony, które gdzieś tam leciały do Polski, na teren Polski, no też to nie zadziałało. Ja nie wiem, czy to ten system alarmowania powinien zostać przebudowany na nowo. Sposób jakby zarządzania tym systemem, może tak. Działa to dzisiaj w ten sposób, że minister obrony narodowej, który jest odpowiedzialny za granicę powietrzną, powiedzmy, w Polsce, dyżurny, który decyduje o ewentualnie uruchomieniu systemu ostrzegania, czyli uruchomieniu alarmów, przekazuje informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dalej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazuje to informacje do wojewódzkich, konkretnego czy kilku centrum zarządzania kryzysowego. Dalej idzie to dopiero do powiatów i na poziomie powiatu, ta powiedzmy starosta czy powiatowe centrum zarządzania kryzysowego decyduje o uruchomieniu alarmów. Rakieta, która ostatnio tam spadła na terytorium województwa, na terenie województwa lubelskiego, była śledzona przez tam chyba 6 minut, tak z tego co pamiętam. No to jest czas stosunkowo krótki do tego, żeby taką długą ścieżkę przejść i uruchomić te systemy ostrzegania, włączyć te syreny. Na naszym terenie, na terenie powiatu łomżyńskiego mamy 15 takich syren na terenie poszczególnych gmin. No i one są uruchamiane w sposób zdalny, ale przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. I teraz postawmy się w sytuacji tam powiatów tych na Lubelszczyźnie. Nie wiem, czy tam starostowie, czy te centra powiatowe miały dostateczną wiedzę co do uruchomienia tychże syren, potrzeby ich uruchomienia.
Ja wiem, niektórzy się bali też, ci, którzy na końcu podejmowali decyzję, trochę się, prawda? Tak, bali się uruchomić.
Tego typu decyzja nie powinna zapadać na poziomie już nawet Ministerstwa Obrony Narodowej, a co najwyżej na poziomie województwa.
Myślę sobie też o współpracy chociażby z lokalnymi mediami, bo ona na przykład nie istnieje, jeśli chodzi o, tak. o ten poziom rządowy.
Że, mówi się o tym, że po włączeniu, po usłyszeniu sygnałów czy ostrzeżenia z RCB należy włączyć odbiorniki.
I oczywiście my natychmiast szukamy na wszystkich, wszędzie gdzie tylko można, jako dziennikarze, tak i dowództwo operacyjne sił zbrojnych, bo wiadomo, nie każdy z naszych, szczególnie starszych słuchaczy ma Twittera, żeby wchodzić, szukać i tak dalej, więc my się staramy zagospodarować informacyjnie, ale no właśnie, może zebrać te lokalne wszystkie media, portale, radia, telewizje i po prostu
bo na przykład w porze
ułatwić nam to informowanie.
Na przykład w porze nocnej, panie redaktor, gdyby coś takiego, nie daj Boże, u nas się przydarzyło, czy będziemy, czy państwo jako media będziecie gotowi do tego, żeby przekazać te informacje w porze nocnej, te najświeższe, najlepsze? Te
media społecznościowe na pewno też. Prawda? Mamy 50 tysięcy chociażby my, followersów, więc ta informacja mogłaby dotrzeć.
Mówię ale o tym, że nie jesteśmy ciągle przygotowani.
Powstały te poradniki, poradnik bezpieczeństwa i ja mam przed sobą broszurę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Łomży. To w ramach środków z obrony ludności, ochrony ludności i obrony cywilnej.
Tak, to w ubiegłym roku przeznaczyliśmy tam część środków na takie wydawnictwo, zakładając, że ten poradnik taki może być bardziej dostępny niż ten z ministerstwa. Zresztą tej wiedzy nigdy za dużo. Mamy świadomość tego, że ta wiedza ciągle w społeczeństwie nie jest wystarczająca. Wydaliśmy tą broszurę w ilości 10 tysięcy egzemplarzy. Zostało one przekazane do poszczególnych gmin, u nas starostwie, gdzieś tam wyłożone w miejscach takich dostępnych. Każdy może zapoznać się. Myślę, że warto jakieś takie podstawowe rzeczy. Czasami wydawałoby się rzeczy takie prozaiczne, ale jeśli my przeczytamy, to sobie uświadomimy, że to są ważne rzeczy, na przykład sposób zachowania się w czasie zagrożenia, konkretnego zagrożenia.
Tak, ja państwa do tego zachęcam, bo wiceszef MSZ-u mówił, że jak słyszymy ten sygnał modulowany, to mamy uciekać. No nie uciekać, tylko się schronić. To jest różnica, tak? No uciekać właśnie. Też dokąd uciekać. Więc na początek się schronić i tutaj mamy w tej broszurze, że ze starostwa. Schronienie, do którego się udajesz, powinno być bez okien, mieć grube ściany, gruby strop i tak dalej. Więc na początek to jest właśnie ważne. Odsuńmy się po prostu od okien, od miejsc, które w razie jakiegoś wybuchu mogą nas po prostu poranić. Też część z naszych słuchaczy w sondzie radiowej, którą przeprowadzaliśmy, mówi, że udam się do schronu. No, może właśnie warto powiedzieć, że tak tych schronów na każdego mieszkańca Polski, czy każdego mieszkańca Łomży, czy powiatu, to nie będzie tyle miejsc.
Panie redaktor, na dzień dzisiejszy myśmy wytypowali, wcześniej oczywiście wytypowaliśmy na terenie powiatu kilkadziesiąt miejsc, które mogłyby stanowić miejsce takie schronienia. One były weryfikowane przez Państwową Straż Pożarną i spośród tych wielu jedynie jedno miejsce na terenie miasta Nowogród, piwnice w budynku szkoły podstawowej prawdopodobnie będą zakwalifikowane jako to miejsce doraźnego schronienia. Wszystkie pozostałe niestety, ale nie spełniają wymogów. I musimy mieć tą świadomość, drodzy państwo, że takich miejsc na dzień dzisiejszy nie ma. To, o czym rozmawialiśmy troszkę wcześniej, panie redaktor, o czym ja mówiłem, czyli
obiekt podwójnego przeznaczenia,
który chcemy wybudować, ale on powstanie, jeśli wszystko dobrze pójdzie, w roku 2028, czyli ponad rok czasu przed nami, bo w tej chwili mamy przygotowany opis przedmiotu zamówienia, będziemy za chwilę zlecali wykonanie dokumentacji technicznej, pozwolenie na budowę i sama inwestycja. Ten obiekt będzie mógł pomieścić pewnie około 300 osób, może trochę więcej. Jedynie tylko tyle. No wiem, że gminy też podejmują różnego rodzaju działania, żeby przygotować albo nowe, albo przygotować te istniejące obiekty do takich celów, czyli dopiero tak naprawdę za rok, dwa albo trzy będziemy mieli takie pomieszczenia, w których będziemy mogli znaleźć schronienie. Ale na dzień dzisiejszy to musimy się myślę, że każdy z nas warto, żeby zastanowił się, pomyślał, że w razie takiego zagrożenia, takiego jak pojawiło się na przykład na Lubelszczyźnie, mam nadzieję, że wtedy ten system zadziała poprawniej, będzie ostrzeżenie przed faktem, to zastanowić się, do którego miejsca każdy z nas w naszych rodzinach mógłby przemieścić się, gdzie mógłby znaleźć to miejsce. Wiadomo, to pani rektor mówiła też o tym, ten obiekt musi być trwały, musi być według naszej przynajmniej oceny solidny. To nie może być jakaś, nie wiem, szopa byle jaka prowizoryczna.
W garażu się ukryje na przykład.
Prawda? Więc często piwnice na terenach wiejskich praktycznie dostępność piwnic jest taka powszechna, dość duża, ale też przecież zastanowić, czy ta piwnica jest solidna, czy ten budynek nad tą piwnicą jest solidny, czy ta piwnica jest taka samodzielny obiekt, więc takie miejsca warto, żeby każdy z nas przemyślał.
I może ktoś i nawet, buduje właśnie nawet, teraz dom, to o tym pomyślał po prostu.
O tym pomyślał, jeśli buduje, jeśli nie buduje, może remontuje, to o tym pomyślał, czyli przygotował sobie takie miejsce, nie, żeby to nie było miejsce gdzieś tam, przepraszam za słowo, zagracone, gdzie nie będzie dostępu, nie będzie można wejść, tylko miejsce, do którego w takich sytuacjach będzie można zejść razem z całą rodziną, z dziećmi i tak dalej, żeby tam znaleźć to miejsce
zaraźnego schronienia. Przygotować na przykład latarkę, nie wiem, powerbanka.
Wodę,
tak. Coś do jedzenia, jakieś batoniki
dokładnie
z długą datą przydatności.
I każdy, w naszych rodzinach, każdy powinien o tym pomyśleć, zadbać, a nie oczekiwać na to, że przyjdzie z tym, z pomocą przyjdzie państwo. Oczywiście przyjdzie, na pewno przyjdzie, ale to nie
po
będzie,
czasie,
nie,
ale
będzie
po czasie
nie będzie w tym pierwszym momencie, dopiero właśnie. W drugim, trzecim.
No dobrze, to przejdźmy do, na koniec już do polityki, czystej polityki. Chciałam zapytać pana starostę o rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jak pan patrzy na to, co się wydarzyło, czyli wyjście Mateusza Morawieckiego z partii, założenie Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, za chwilę też partii Rozwój Plus.
No cóż, no szkoda, że tak się stało, bo w jedności siła i też wszyscy o tym wiemy, ci, którzy interesują się polityką, że metoda Donta, według której są obliczana liczba mandatów przy wyborach do parlamentu, premiuje duże ugrupowania polityczne, a małe tracą. No pierwszy sondaż, jaki pojawił się, czy kilka tych sondaży było, ale jeden sondaży pokazywał, że poparcie dla tego nowego ugrupowania pana Mateusza Morawieckiego no nie jest zbyt duże. Mogą mieć obawy na początku, potem było niższe notowanie w kolejnym sondażu, więc mogą mieć obawy o przekroczenie tego progu wyborczego. Myślę, Prawo i Sprawiedliwość na pewno straciło, jeśli chodzi o poparcie, ale to poparcie jest ciągle moim zdaniem do odbudowania, jeśli chodzi o PiS. Natomiast samo pytanie... Szkoda dlatego, że moim zdaniem pan Mateusz Morawiecki i wielu polityków z jego otoczenia, którzy wyszli z Prawa i Sprawiedliwości, to są naprawdę moim zdaniem wybitni fachowcy, wybitni politycy, którzy swoje funkcje ministerialne czy wiceministrów w czasie rządów pana Mateusza Morawieckiego, czy wcześniej pani Beaty Szydło sprawowali bardzo dobrze i moim zdaniem zasłużyli się bardzo dla Polski, dla samorządów również.
No właśnie, pan jako samorządowiec chwalił programy tworzone przez rząd Mateusza Morawieckiego dla samorządów.
Bardzo chwaliłem,
szczególnie to z Polski Wschodniej.
Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki tym programom naprawdę odbiliśmy się od pewnego poziomu, nie powiem, że dna, ale od pewnego takiego poziomu, z którego nie mogliśmy przez wiele lat wyjść. Ja ciągle to powtarzałem i teraz też powtórzę, że okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, również rządów Mateusza Morawieckiego, to był najlepszy czas dla rozwoju samorządów.
Oczywiście... A jak pan teraz słyszy, że był przeciwko 500+, przeciwko F-35, że był doradcą Donalda Tuska, to nie za dużo tych słów ze strony już byłych kolegów pada?
Panie redaktor, chyba dzisiaj jakoś tak, nie wiem, jesteśmy przyzwyczajeni do takiej młódzki tak zwanej między politykami, od lewa do prawa, to już stało się takie powszechne, chociaż ja tego absolutnie nie popieram. Mnie to naprawdę mocno, można powiedzieć, denerwuje nawet i nie lubię tego. Nie lubię atakować, i oczywiście sam nie lubię być atakowany, chociaż pełniąc takie funkcje, to trzeba być na to przygotowanym. Ale jeśli dzieje się to w ramach własnego środowiska politycznego, bo tak to trzeba powiedzieć, bo to jest, moim zdaniem, to jest to ciągle to samo środowisko polityczne, to w ogóle źle świadczy o tych, którzy coś takiego mówią, coś takiego robią. Oczywiście na pewno przed podjęciem decyzji o na przykład 500+, czy innych programach, na pewno wewnątrz samej partii, wewnątrz rządu była dyskusja i może pewnie i gorąca dyskusja i ja się temu nie dziwię. Natomiast jeśli zapadła taka decyzja, że dany program jest wprowadzany, to należy zachować się w sposób elegancki, właściwy i nie wyciągać jakichś tam dyskusji.
Tym bardziej, że Mateusz Morawiecki publicznie nigdy nie krytykował programu 500+, nawet jeśli być może jako minister finansów mógł mieć jakieś obawy, czy to się zepnie, chociaż okazało się, że tak.
Mógł mieć obawy, ale ostatecznie to akceptował, bo to wtedy był ministrem, wicepremierem chyba nawet, tak? Czy... W czasach
Ministra finansów,
tak, no właśnie. Więc na pewno ostatecznie to akceptował cały rząd, więc w związku z tym minister również. I ten program na przykład 500+ przecież dużo wniósł i do rodzin, i do rozwoju małych społeczności. Panie dyrektor, ja tak według takiej polskiej starej zasady nie ma tego złego, co by na dobre wyszło i też wierzę w to, że ostatecznie po wyborach dojdzie do takiej koalicji partii prawicowych, bo to, żeby te partie wspólnie mogły tworzyć rząd i pracować dobrze dla rozwoju Polski.
I na koniec, czy samorządowcy z regionu związani z Prawem i Sprawiedliwością zostaną przy Prawie i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, czy może ktoś się skusi na Rozwój Plus, co tam w trawie piszczy samorządowe i tutaj? No,
trudno jest mi wypowiadać się w tej sprawie, ale nie mam takich głosów, jeśli chodzi o członków przynajmniej Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio też mieliśmy okazję rozmawiać z szefem struktur wojewódzkich naszego ugrupowania, panem Jackiem Sasinem, który ma wiedzę taką szerszą na temat tego, co dzieje się w województwie i nie ma takich sygnałów, żeby obecnie tam członkowie Prawa i Sprawiedliwości czy osoby związane z tym ugrupowaniem miały jakieś takie zakusy przejścia do tego nowego ugrupowania. No a co będzie w przyszłości, to zobaczymy.
Na razie wakacje trwają, chociaż te wakacje, jeśli chodzi o politykę, to sezonu ugórkowego nie ma dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Lech Marek Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego, był gościem Dnia Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję bardzo państwu.
Nasz gość dnia.